Ewangelia nas już powoli wprowadza w Wielki Tydzień. Jezus na moment odsuwa się do Betanii za Jordan. Stamtąd pójdzie już do miejscowości o tej samej nazwie, ale po drugiej stronie Jerozolimy, po to, żeby wskrzesić Łazarza. I tam właściwie zapadnie decyzja o jego śmierci. I ta Ewangelia, której wysłuchaliśmy, jest bardzo gwałtowna. Dwukrotnie Jezusowi grozi śmierć w samym tym krótkim fragmencie. Dwukrotnie może być ukamienowany. Wyciągnijmy z tej Ewangelii te trzy takie bardzo konkretne pouczenia. Pierwsze dwa z tego zdania, którym Jezus się broni. Czy nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście? Pan Jezus wyraźnie przywołuje tekst ze Starego Testamentu. Mówi o prawie. Więc ktoś, kto idzie prosto za tym tekstem, miałby ochotę przewertować pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, prawo, Torę. Ale wtedy odkrylibyście ze zdumieniem, że tam nie ma takiego tekstu. Bogami jesteście. Nie. W całej Biblii hebrajskiej jest tylko jedno miejsce, które Jezus mógł mieć na myśli. Jest tylko jeden fragment Pisma, gdzie Bóg mówi o nas, że jesteśmy bogami. I to w jednym fragmencie nawet dwukrotnie. To jest Psalm 82. Psalm. Nie żadna księga prawa. Nie księga Tory. Ale właśnie księga psalmów, księga modlitwy Izraela. Modlitwy, która jest też modlitwą Kościoła. Modlimy się psalmami. Ja rzekłem, czy nie napisano w waszym prawie, ja rzekłem, bogami jesteście. Że pierwsza rzecz, którą warto może zapamiętać z tego słowa, to jest to, że modlitwa, na przykład modlitwa psalmami, ale modlitwa jest w naszym życiu prawem. Nakłada na nas określone prawa. Jest nawet takie pojęcie lex orandi, prawo modlitwy. Modlitwa niesie ze sobą określone zobowiązania. Nieraz one są dość konkretnie sformułowane. Mówimy na przykład, Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jak nie odpuszczamy, to nie za bardzo mamy tytuł, by prosić Boga o odpuszczenie. Sam nie masz ochoty dać tego, o co prosisz, to jaki masz tytuł, żeby prosić? Ktoś, kto mówi z uwagą Ojcze nasz, jest natychmiast przynaglany do takiego rachunku sumienia, czy rzeczywiście jest człowiekiem wybaczenia. Ale nie zawsze to musi być aż tak konkretnie. Czasami myślę, że każda modlitwa kryje w sobie właśnie element zobowiązania, ten element prawa. Jest w jakimś sensie każda modlitwa prawem. Dlaczego? Dlatego, że każda modlitwa ze swej istoty jest spotkaniem z Bogiem, jest odkrywaniem tego, kim jest Bóg. Jest odkrywaniem tego, kim jest Bóg. Po co odkrywamy to, kim jest Bóg? No, żeby poddać temu swoje własne życie. Żeby się poddać Jego łasce, która nas upodabnia do Niego. Przemienia nas w Niego. Jesteśmy na Eucharystii. Najważniejsza, najpiękniejsza modlitwa Kościoła, Eucharystia. Stoimy na Golgocie. Jesteśmy pod krzyżem Jezusa. Jakimi ludźmi wychodzimy z Eucharystii? Możemy wyjść tacy sami, jak weszliśmy na Eucharystię? Słuchając Jezusa z krzyża, kiedy mówi: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy ja mogę wyjść z Eucharystii jeszcze pełen nienawiści do kogokolwiek? Kiedy jestem na Eucharystii, gdzie Chrystus się łamie na kawałki i daje do spożycia, czy ja mogę wyjść z Eucharystii, będąc ciągle skończonym egoistą, który nie istnieje dla nikogo, który nie potrafi z siebie nic komukolwiek dać? Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, jest odkryciem, kim On jest. To odkrywanie Go winno nas zmieniać. To jest to, co święty Jan pisze w jednym ze swoich listów, że staniemy się do Niego podobni, bo zobaczymy Go takim, jaki jest. Jak człowiek widzi Boga, to widzenie człowieka winno zmieniać. Człowiek staje się podobny wtedy, kiedy widzi, kim jest Bóg, staje się do Niego podobny. Nie ma modlitw, które są niezobowiązujące. Nie ma modlitw, które nas nie ciągną do przemiany. Psalm jest prawem. Pan Jezus bardzo uważnie dobierał słowa w rozmowie ze swoimi oponentami. Napisano w waszym prawie: ja rzekłem, bogami jesteście. Ten psalm, on jest bardzo krótki. Pozwólcie, przeczytam ten psalm, który Jezus ma na myśli, który przywołuje. Bóg stanął w zgromadzeniu bogów. Aha, popatrzcie się po sobie. To jest zgromadzenie bogów. Psalm nie wyznaje wiary w wielu bogów. Bóg jest w zgromadzeniu. Zgromadzenie to jest, tam jest hebrajskie słowo kahal. To jest słowo, które my tłumaczymy jako kościół. Bóg stanął w kościele bogów. Wśród synów bożych. Jak długo będziecie sądzić krzywdząco, sprzyjać sprawie niezbożnych? Ujmijcie się za sierotą, słabym, ratujcie ubogiego, nędzarza, uwalniajcie biedaka, uciśnionego, wybawcie ich z ręki niezbożnego. Lecz oni nie pojęli, nie zrozumieli. A ja mówiłem: bogami jesteście, synami Najwyższego wszyscy. A jednak pomrzecie jak ludzie, upadniecie jak każdy władca. To jest ten psalm, który Jezus przywołuje. Dwukrotnie ten psalm nazywa nas bogami i synami Najwyższego. Ale też od razu pokazuje, jak ta godność, którą nas Bóg opisuje, na co ona się przekłada, po czym ją można poznać, kiedy można poznać po człowieku, że w nim jest godność Boża, że on jest Synem Najwyższego, że on może być nazwany Bogiem. Po czym to można poznać? Po tym, że się ujmuje za sierotą, za słabym, że ratuje ubogiego, nędzarza, że uwalnia biedaka, uciśnionego. Po miłosierdziu. Nie można lepszej Ewangelii czytać siostry Faustyny w kościele stacyjnym. Ja rzekłem, jesteście bogami. Po czym to widać? Po miłosierdziu. Ale jak nie ma w was miłosierdzia, to Bóg mówi w tym psalmie, poumieracie jak ludzie. Poumieracie jak ludzie. Nie będzie w was nic boskiego. Jak szukacie w sobie tego iskry Bożej, szukacie w sobie natury Boga, to sprawdźcie, ile w was jest miłosierdzia. Jaką macie postawę do tych wszystkich wymienionych. Sierota, słaby, ubogi, nędzarz, biedak, uciśniony. Sprawdźcie, sprawdźcie. Zobaczycie w sobie godność synów Bożych. A jak nie ma tego, jesteście jak wszyscy inni ludzie. Poumieracie jak każdy inny człowiek. I jeszcze jedna myśl, ostatnia. Jest bardzo piękny ten w Ewangelii Janowej powrót Jana Chrzciciela. Przywołany jest Jan Chrzciciel. Jezus odsuwa się na moment przed śmiercią do miejsca, gdzie pierwszy raz spotkał w życiu Jana. Gdzie Jan chrzcił ludzi właśnie w Betanii za Jordanem. I przychodzą do Jezusa ludzie, powołują się na świadectwo Janowe. No wszystko, co Jan o tobie powiedział, było prawdą. I wielu wyznaje swoją wiarę w Jezusa. Można powiedzieć, że jesteśmy świadkami tego, jak misja Jana, jak jego posługa, jak jego działanie wreszcie owocuje. Oczywiście Jan tego nie widzi, bo Jan już dawno, dawno poniósł męczeństwo. Ale teraz jego krew owocuje. Jego świadectwo owocuje. Wiarą ludzi, którzy przychodzą do Jezusa, mówią, wierzymy w Ciebie. Jan miał rację. Jego świadectwo jest przekonywujące. Męczeństwo Jana owocuje. Dzisiaj w Rzymie kościołem stacyjnym jest przepiękny kościół z V wieku, kościół świętego Szczepana, San Stefano Rotondo. Pewnie jeden z najstarszych i najpiękniejszych kościołów w Rzymie. To jest kościół, w którym zawsze byli czczeni męczennicy, bo Szczepan to jest, jak wiadomo, pierwszy męczennik. I tam sprowadzono relikwie Szczepana, które odnaleziono w Jerozolimie, to sprowadzono do Rzymu na sam koniec V wieku. Ale w szczególny sposób potem ten kościół stał się takim kościołem męczenników w XVI wieku. Wszystkie jego ściany zostały wymalowane freskami przedstawiającymi męczeństwo. Od pierwszych męczenników, od męczeństwa Piotra i Pawła, po męczenników XVI-wiecznych, współczesnych. Tam jak się chodzi po tym kościele, można się uczyć historii kościoła męczenników. Wszystkie najsławniejsze męczeństwa są tam wymalowane. Ktoś, kto chodzi po tym kościele, myślę, że tak zaraz potem nie wróci do takiego, do takiej równowagi duchowej. Nie jest prosto. Niektóre z tych scen są przerażające, ponieważ nasi bracia, siostry, męczennicy nieraz ginęli w sposób straszny. I te freski są bardzo dosadne. Ważne jest jednak, żeby pamiętać, że to nie jest tak, że Kościół głosi chwałę męczenników, bo ma w sobie zamiłowanie do jakiejś makabry, bo do horroru. W Kościele nie ma żadnego zachwytu okrucieństwem. Natomiast w Kościele jest to głębokie przekonanie właśnie, że krew męczenników owocuje nowymi chrześcijanami. Tak było zawsze. Tak jest dzisiaj. Jesteśmy na tej Eucharystii być może dlatego, że chrześcijanie dzisiaj też cierpią, też przelewają krew. Nawet nie wiemy, nie, z czyjego posiewu my dzisiaj wyznajemy wiarę. Z posiewu czyjej krwi. Męczennika mierzy się miarą miłości. To są ludzie, którzy wytrwali w miłości do samego końca. Którzy przebaczają, którzy kochają, nawet wtedy, kiedy giną w najstraszliwszy sposób. Nie czcimy ich dlatego, że zginęli w strasznych warunkach. Czcimy ich dlatego, że potrafią kochać nawet w warunkach, które przekraczają naszą wyobraźnię. I ta miłość, która jest w taki sposób wypróbowana, jest owocująca, jest twórcza. Takie jest przesłanie tego słowa dzisiejszego, które nam mówi: wybieraj w życiu miłosierdzie. Lepiej jest być tym, który oddaje życie, niż tym, który je zabiera. Oddanie życia jest owocujące. Męczeństwo jest owocujące. Jest źródłem wielkiego życia w Kościele. Miłosierdzie jest tym, co nas czyni podobnymi do Boga. Odkrywamy naszego Boga, który jest miłosierny i który jest sam królem męczenników. I to odkrywanie, kim On jest, jednocześnie w naszym życiu jest dla nas prawem, jest zobowiązaniem, byśmy byli jak On, byśmy się otwierali na Jego łaskę, która nas upodabnia, przekształca, czyni podobnymi do Niego. To jest to wezwanie, które bardzo często w poście wraca. Nie przyjmujmy nadaremno łaski Boga. Każda modlitwa jest łaską, która zmierza do naszej przemiany. Widzę Go i to widzenie mnie do Niego upodabnia. To widzenie jest zobowiązujące. Prawo, którym jest modlitwa. Amen. Pan Bóg pragnie udzielić nam swój